Amerykanie mówią o kolejnych sankcjach na Iran. Ma to zdusić program Teheranu dotyczący produkcji rakiet oraz dronów. Również na Starym Kontynencie szykowany jest pakiet takich właśnie restrykcji. Studia na Politechnice do łatwych nie należą.
A jak dziewczyny już na nich są, to radzą sobie dobrze.
No i właśnie takie szkoły coraz częściej wybierają właśnie panie. Stany Zjednoczone ogłoszą w najbliższych dniach nowy pakiet sankcji wymierzonych przeciwko Iranowi, poinformował wczoraj Jake Sullivan, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA. Restrykcje mają na celu ograniczenie irańskiego programu produkcji rakiet i dronów. Amerykanie oczekują, że również sojusznicy pójdą w ich ślady, napisał w specjalnym oświadczeniu Sullivan. Sankcje będą obejmować podmioty gospodarcze współpracujące z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej oraz irańskim Ministerstwem Obrony. W oświadczeniu podkreślono, że prezydent USA Joe Biden, a także zagraniczni partnerzy przygotowują wyczerpującą odpowiedź po weekendowym ataku Iranu na Izrael. Również w Unii Europejskiej są plany osankcjonowania Iranu. Jak przekazał szef dyplomacji wspólnoty Josep Borrell, chodzi m.in. o nałożenie restrykcji za dostarczanie Rosji przez Iran rakiet, a nie tylko dronów. Nie mamy żadnych dowodów na to, że Teheran dostarcza czy dostarczał rakiety do Rosji, by ta później bombardowała Ukrainę. Ale w tych sankcjach pojawiłaby się możliwość karania za taki właśnie proceder. Po drugie, chcemy wprowadzić sankcje także za dostarczanie broni przez Iran dla jego sojuszników na Bliskim Wschodzie. Powiedział Borrell. Jak mówił wcześniej w wywiadzie dla Le Monde, uznanie irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji za terrorystów wymaga jednak wyroku sądu.
Słuchacie Faktów w RMF FM.
Za 4 pełne dni wybory samorządowe podejście numer 2, czyli druga tura. W Krakowie o fotel prezydenta walczą Łukasz Gibała i Aleksander Miszalski. No i czy mieszkańcy miasta planują pójść do lokalu, by oddać swój głos? O to pytaliśmy.
To jest przywilej, wydaje mi się, obowiązek, ale również przywilej, że możemy dokonać tego edukacyjnego wyboru, że tak powiem, przemyślanego. Mój kandydat pierwszy, który przeszedł, jestem bardzo zadowolona.
Byłam przygotowana tak na 90%, na kogo zagłosuję, a teraz jestem w 100% pewna.
Co jest dla pani ważne tutaj w Krakowie? Czym kandydat panią mógłby przekonać?
No przede wszystkim infrastruktura, transport publiczny, kwestie szkół, przedszkoli, no i żeby też było dużo zieleni, to też są takie dla mnie ważne tematy. Żeby to była osoba kompetentna przede wszystkim.
Z mieszkańcami Krakowa rozmawiała nasza reporterka Agata Nurek. Coraz więcej kobiet studiuje na politechnikach. Taki jest wniosek z najnowszego raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Na uczelniach technicznych panie stanowią ponad 1/3 studentów. Nasz reporter Michał Dobrołowicz komentarze do tych danych zebrał na Politechnice Warszawskiej.
Te studia po prostu są trudne, niezależnie od płci, a jak dziewczyny już na nich są, to radzą sobie dobrze.
A na roku ile pani miała koleżanek, a ilu kolegów?
Kobiet jest 3, a mężczyzn jest około 20.
A jaka jest recepta na sukces jednak w tym męskim świecie?
Ja uważam, że spróbować, bo bardzo dużo kobiet w ogóle nie próbuje.
Być otwartym na świat.
To nie jest tak, że tylko wybrana grupa może, powiedzmy, programować czy właśnie zajmować się technicznymi rzeczami.
A największy wzrost liczby studentek widać na kierunkach z obszaru informatyki. Historia Moniki, dziewczynki z jedną nogą, która trafiła do drużyny piłkarskiej. Tak zaczyna się opowieść pod tytułem Jak grają najlepsi. Jej celem jest podnoszenie świadomości dotyczącej potrzeby włączania osób z niepełnosprawnościami do świata sportu. W rolę Marka wcielił się Jan Mela. To polski podróżnik, zdobywca biegunów, działacz społeczny i osoba z niepełnosprawnością. Rozmawia z nim Magdalena Greinert.
Jak się czytało tę bajkę? Jak ta opowieść, jakie one przesłanie niesie?
Mi się czytało bajkę bardzo dobrze, tak się składa. Wygląda też, że znam, jakby to powiedzieć, pierwowzór głównej bohaterki. Osobiście znam Monikę, tutaj książkową. Miałem okazję ją poznać, prowadząc swoją fundację. I wiem, że jest to dziewczyna wielu talentów, która próbuje swoich sił z sukcesami w wielu dziedzinach sportowych, bo nie tylko piłka nożna, ale i konie i różne inne rzeczy. I jest osobą pełną zapału. Dlatego myślę, że ta historia opisana w książce, no myślę, że dla wielu osób może być taką super lekcją integracji, super lekcją tego, jak my czasami bezwiednie oceniamy oceniając, używając słów, które nam się pojawiają czasem z automatu w głowie, możemy zrobić komuś przykrość i krzywdę, a z drugiej strony jak styczność i nie wiem, kontakt z osobami z niepełnosprawnościami dla każdego z nas mogą być też taką motywacją.
Te dzieciaki, które tutaj mieliśmy, to były 7-latki. I one tak naprawdę całkiem uważnie, chociaż nam się wydawało, że się pokładają trochę i nie uważają, ale one bardzo uważnie śledziły te historie i wyciągnęły z nich chyba to, co najważniejsze, bo najważniejsze to były pewnie odczucia tych bohaterów.
Tak, ważne jest bardzo to, żeby i to bardzo fajnie też, że tutaj, no można powiedzieć, terapeuci z Fundacji Zaczytani bardzo fajnie pokazali, że ważne jest to, żebyśmy nazywali swoje uczucia, że ważne jest to, że nie ma dobrych i złych uczuć. My możemy uczucia źle wyrażać, chociażby właśnie krzywdzącymi słowami, jak to też w książce było pokazane i dzieciaki super to wyłapały. No właśnie, jak ważne jest to, żeby też, jeżeli nam się zdarza, każdemu się zdarza, dzieciom, dorosłym, będzie nam się zdarzało czasem chlapnąć głupotę, no to nic strasznego, jeżeli w pokorze się do tego przyznamy i powiemy magiczne słowo przepraszam, które naprawdę bardzo wiele zmienia, ale no właśnie to nazywanie i zauważanie tego, jak dane sytuacje mogą oddziałać w drugiej osobie, jakie słowa są właśnie inspirujące, uskrzydlające, a które wręcz przeciwnie, to jest bardzo ważne. I myślę, że też ta książka jest takim przyczynkiem do tego, żeby rozmawiać. Ja się bardzo cieszę i mam nadzieję też, że tutaj poza spotkaniami, wywiadami, to bardzo fajnie, ale że też będzie okazja do tego, żebyśmy pogadali chwilę z tymi dzieciakami, bo dla mnie to jest też fajna okazja do tego, żeby, ja też widzę, jak dzieciaki patrzą, że ojejku, nie ma ręki, nie? Chętnie podnoszę nogawkę, robię takie mini show, może teatrzyk, nie? Pokazując protezę i sam widzę, że czasami na przykład odbierając córkę z przedszkola, to mam takie doświadczenia. Teraz jest jeszcze mamy wiosnę, to się zaczyna dopiero, ale jak jest ciepło, to idę do przedszkola w krótkich spodenkach, nie? I dzieciaki tam podbiegają, mówią, tata Jadzi idzie, te bez nogi, nie? I tam stukają w protezę. Te przedszkolanki się łapią za głowę, mówią, o, przepraszamy pana. Ja mówię, nie ma za co. To jest lekcja integracji. Gwarantuję, że za pół roku już te dzieciaki nie będą podbiegać, bo to będzie dla nich normalne, nie? A ten gościu z protezą nogi, nie? I myślę, że te dzieci, no akurat tutaj w przypadku przedszkola 3-4-latki, za 5, 10, 15 lat, kiedy będą spotykać osoby z niepełnosprawnościami, być może przez to też to będzie dla nich coś bardziej normalnego i codziennego, jeżeli w ich życiu pojawi się przestrzeń do tego, żeby porozmawiać, nie? Dzieciaki mnie pytają właśnie, a dlaczego nie mam ręki, a jak sobie radzę, a czy zawiążę buta jedną ręką, a czy mogę chodzić na takiej metalowej nodze i takie różne rzeczy. I ważne jest to, przede wszystkim, myślę, że najistotniejsze, żebyśmy w dzieciach tego nie hamowali. Nie hamowali, odpowiadali na te pytania, tłumaczyli, bo to jest integracja i oswajanie.
To chyba cały czas mamy z tym problem, bo dorosłe społeczeństwo i najczęściej, kiedy jest taka sytuacja, no to chodź, nie patrz na panią, albo chodź tu, nie podchodź do pana. I wtedy wydaje im się, że oni robią dobrze, bo nie chcą, żeby naruszać przestrzeń osoby z niepełnosprawnością.
I właśnie bardzo często tak jest. My często w dobrej wierze robimy, no niestety, złą robotę. Sam miałem taką sytuację, komuś opowiadałem, kiedyś byłem na basenie i w szatni się przybierałem, tak jak wszyscy, do szafki chowałem, no tak jak inni, koszulkę, spodenki, ale też metalową nogę, protezę, bo mi niepotrzebna. I stojący obok 7- czy 8-letni chłopiec patrzy taki zafascynowany, ja się do niego uśmiecham, po czym podchodzi jego tata, chwyta go za rękę i odciąga ze słowami, synku, nie patrz. Pewnie ten tata chciał dobrze, bo on nie chciał, żebym ja się poczuł urażony, ale on w tym momencie, pewnie nieświadomie zupełnie, wysłał swojemu synkowi komunikat, hej, nie patrz na niepełnosprawność, nie zwracaj na to uwagę, odsuń się. I to niestety generuje takie pewne rozłamy społeczne i daje taki przekaz, hej, niepełnosprawność to takie dziwactwo, lepiej jest to omijać, bo to nie wiadomo, z czym to się je. I często popadamy w taką paranoję, nie? Sam się łapię na tym, że na przykład też pracując kiedyś z osobami niewidomymi, miałem takie doświadczenie, nie? Że się z kimś żegnam, mówię do zobaczenia. Myślałem sobie, o Boże, ja powiedziałem do zobaczenia, on nie widzi, pomyślę, że sobie z niego robię jaja, a to nie jest tak i myślę, że szansa na to, że my czasem taką drobnostką zrobimy komuś przykrość, jest naprawdę, naprawdę niewielka. Żeby nie było, oczywiście jest jeszcze kultura i to jest tak, że to jakby nie możemy dawać sobie prawa do zupełnego jechania po bandzie, ale 9 na 10 przypadków, kiedy my się boimy, że komuś sprawimy czymś przykrość i zamiast tego nie zadajemy pytania, tylko się, przepraszam, gapimy i tak jest bardzo, bardzo oczywiste i tak czasami bywa, czasami te ostre spojrzenia bywają jak takie szpilki, które my wbijamy drugiej osobie, a właśnie przestrzeń do tego, żeby o czymś porozmawiać, no jest bardzo ważna, więc nigdy nie ma problemu, żeby się zapytać, przepraszam, czy mógłbym spytać na przykład, a może pan czy pani potrzebuje pomocy, a czy możemy o tym porozmawiać. Ja na przykład traktuję trochę swoje życie jako taką mini kampanię społeczną i cieszę się, kiedy mogę właśnie. No miło, jak ktoś się na mnie skupi, taki atencyjny jestem, ale można porozmawiać właśnie o, no, o integracji.
Te 7-9-latki, do których skierowana jest ta bajka, one ją przeczytają, pójdą do domu i być może właśnie dzięki temu, co one powiedzą swoim rodzicom, to rodzice będą się uczyć od nich, bo chyba im ta akceptacja różnych osób przychodzi z większą łatwością.
Tak, no w ogóle jest tak, że dzieciaki są tak niesamowicie plastyczne, tak szczere, i że tak, że ja myślę, że często jest tak, że właśnie dzieciaki to nas zmuszają, nas rodziców, mówię to jako ojciec trójki maluchów, zmuszają do właśnie czasem zmiany naszej mentalności, czasem do zastanowienia się. Sami wiemy, że często te pytania z wiekiem bywają coraz trudniejsze i sprawiają, że my się musimy nad czymś grubo zastanowić. Pewne tematy czasami w sobie przerobić, czasami jakieś traumy, a czasami jakieś tematy, których nas nikt nie nauczy. Jak to się mówi, każdy się rodzi dzieckiem, nikt się nie rodzi rodzicem i magicznie taka instrukcja obsługi nie spada z nieba, więc te rzeczy musimy przerabiać. I myślę, że no właśnie ważne jest to, żebyśmy mieli w sobie też taką otwartość na to, żeby z czułością, ale też czasem takim poświęconym, czułością i uważnością o tych tematach porozmawiali. Bo czasami jest tak, że dzieci nas zaskakują różnymi pytaniami, czasem one się wydają dziwaczne, ale często usłyszą odpowiedź i okej, jedno sobie dalej. A to my mamy właśnie problem z tym, że coś nas jakby zaburza naszą jakąś harmonię świata. Ten świat nie jest harmonijny. Jest piękny, wspaniały, nie jest idealny, jest pełen wad i trudności, ale to te wady właśnie sprawiają, że ta różnorodność jest naszą siłą.
To na koniec, co powinien zrobić rodzic, jeżeli chce w jakiś sposób dziecku tłumaczyć różność osób, których spotykamy wszędzie, tłumaczyć, czy są osoby z niepełnosprawnością, są jakieś słowa, których wtedy się użyć powinno, albo właśnie rzeczy, których się mówić absolutnie nie powinno?
Myślę, że takich super, jakichś złotych słów nie ma. No, ja się często w spotkaniach z młodymi ludźmi odwołuję do tego, że to takie zasady, że warto jest traktować innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Zawsze zadawać sobie pytania uderzające trochę w naszą empatię. Czyli no właśnie, jak ja bym się poczuł, jakby mi ktoś powiedział, że jestem głupi, brzydki, pryszczaty, czy jakiś tam w ogóle, nie? No, ale myślę, że tego się uczymy przez doświadczenia. Myślę, że jako rodzica przede wszystkim ważne jest to, żebyśmy byli uważni, zauważali takie sytuacje, które widać, że w naszych dzieciach wzbudzają jakieś silne emocje.
Usłyszała nasza dziennikarka Magdalena Greinert od Jana Meli. Kolejne fakty o 5:00, w nich zapowiadany już temat europejskiej tarczy antyrakietowej. Więc zapraszam.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.